Radio Kaszebę.
W Kościerzynie słychać nas na 91 FM.
Radio Kaszebę. Jestem Lewaj.
Jak 5 minut po godzinie 8, to pora na rozmowę. Dzień dobry, Kaszuby.
Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie posiada najliczniejszą i wciąż rozrastającą się ekspozycję pojazdów szynowych w północnej Polsce. Ponadto atrakcję stanowi też zabytkowa hala parowozowni wraz z pomieszczeniami warsztatowymi. Nie tylko. O nowych eksponatach porozmawiamy z Krzysztofem Jarzdzewskim, dyrektorem Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry pani i dzień dobry państwu.
Panie Krzysztofie, chcielibyśmy zapytać na początek, jaka temperatura w Kościerzynie daje już słońce?
No, jest około 23 stopni, także słońce jak zwykle nie będzie nas oszczędzać w ostatnim czasie.
Będzie jeszcze cieplej. To taka ciekawostka, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień.
Panie dyrektorze, kolej w Kościerzynie znowu pod parą.
Tak, znowu pod parą, cieszymy się z tego bardzo, bo no, tego parowozu nie było już u nas, w sensie w Muzeum Kolejnictwa, od kilkunastu lat, no a teraz już niedługo, bo planujemy na 20 sierpnia, już teraz możemy ogłosić to wszem i wobec, że trafi do nas po naprawie głównej parowóz Atlantik, który ma ponad 100 lat.
No właśnie, Atlantik, ponad 100 lat, 1914 rok, jeżeli dobrze pamiętam. Nowa atrakcja. Dlaczego jest ona taka unikalna?
No przede wszystkim z tego powodu, że nie ma drugiego takiego egzemplarza w Polsce, a jest to jeden naprawdę z kilku egzemplarzy na całym świecie. Ciekawa jest jego historia, ale pewnie nie mamy tyle czasu, żeby ją opowiedzieć, ale został wyprodukowany w Wielkiej Brytanii, gdzie funkcjonowały zakłady, które generalnie zajmowały się produkcją kolejek liliputcich. Mało kto o tym wie. To były takie składy całe z parowozem, wykonane w określonej skali, nie tylko w skali 1 do 6, ale w różnych skalach i w różnych, o różnych rozstawach szyn. No i była to naprawdę ciekawostka na skalę europejską, zwłaszcza bardzo modna na początku XX wieku i w okresie międzywojennym.
Panie dyrektorze, a dlaczego parowozy odeszły do lamusa?
Dobre pytanie.
Dziękuję.
No przede wszystkim tutaj chodzi o ich sprawność. Ta sprawność parowozu była niewielka. No, koszt utrzymania takiego parowozu był po prostu ogromny. Jeżeli porównamy sobie te dzisiejsze składy elektryczne czy spalinowe, no to ich sprawność w porównaniu z parowozem jest dużo, dużo większa i obsługa też dużo prostsza i tańsza. No powiem państwu, nawet dzisiaj, że żeby dopuścić do jazdy parowóz normalno-torowy, no to trzeba wydać na naprawę główną około 2 milionów złotych. To są pieniądze niebagatelne, a tym bardziej, że te naprawy i rewizje muszą się odbywać cyklicznie co jakiś czas, czyli te pieniądze trzeba cyklicznie po prostu na ten parowóz wydawać.
A wydawać by się mogło, że taki parowóz właśnie mniej kosztuje, z tego względu, że tam jest mniej elektroniki niż w tych nowoczesnych taborach.
No nie, jednak nie, a teraz jeszcze dochodzą ceny mediów, to już naprawdę, jeżeli podróżowalibyśmy parowozami, czy też składami ciągnionymi przez parowozy, to byłoby to dalece nieopłacalne. No zresztą no, sama obsługa parowozu też była bardzo skomplikowana. Wszystkie smarowania, później samorozpalanie, po trasach już gaszenie takiego parowozu, chociaż parowóz jak już ruszył, to nie był gaszony przez bardzo długi czas, zwłaszcza ze względu na tą skomplikowaną procedurę rozpalania i wygaszania. Także tu można by naprawdę dużo, dużo opowiadać, jeżeli chodzi o sam parowóz. No wyparła go po prostu nowa technika, nowe podejście do transportu kolejowego.
Panie dyrektorze, dlaczego akurat, skąd pomysł na to, żeby właśnie taką lilipucią lokomotywkę odrestaurować?
Tak, tutaj by trzeba było też jeszcze wrócić do tego, że ten parowóz Lilliputi jest naszym kolejnym projektem związanym z kolejką Lilliputią, bo już trzeci sezon teraz kolej Lilliputia u nas funkcjonuje. Wiecie Państwo, no, Muzeum Kolejnictwa cały czas się rozwija. No, trzeba proponować coraz to nowe rzeczy i z tego względu podjęliśmy decyzję, że warto by wybudować właśnie taką kolej Lilliputią, kolej parkową na terenie Muzeum Kolejnictwa. Znaleźliśmy takie miejsce. No i stworzyliśmy właśnie taki zapętlony tor, który cieszy się naprawdę ogromną, ogromną frekwencją. Tylko w tym sezonie już kilka tysięcy osób przewieźliśmy tym składem, a w tej chwili mamy dwa składy, czy też dwie lokomotywy. Jedna to jest parowóz TR-21, też bardzo ciekawa konstrukcja. O nim też by można dużo opowiadać, jak to się stało, że w ogóle powstał, ale zainteresowanych odsyłam do historii parowozu Lilliputiego w Gdyni. Jeżeli sobie gdzieś tam wpiszemy jeszcze nazwisko Dąbrowski, to myślę, że się dużo rzeczy rozjaśni, jeżeli chodzi o ten parowóz. On niestety tak w pełni nigdy nie ruszył pod parą, ale my w związku z jego takimi niedociągnięciami technicznymi zamieniliśmy go na parowóz z napędem elektrycznym, ale oczywiście również para z niego bucha, są odpowiednie odgłosy, także zwiedzający naprawdę mogą doznać tych efektów wszystkich związanych z parowozem. A druga lokomotywa to jest lokomotywa spalinowa, napędzana właśnie silnikiem spalinowym, czyli parowóz Atlantic będzie już trzecią lokomotywą w naszym składzie, ale niewątpliwie tą najważniejszą, no bo jednak pod parą, a przecież wszyscy oczekujemy tej pary buchającej, tego zapachu smaru, zapachu węgla spalanego. Także cieszymy się, że wczoraj przeszedł parowóz badania techniczne i już niedługo zawita do Kościerzyny.
Para buch, koła w ruch.
No właśnie, powiedzieć jak w wierszu Juliana Tuwima, lokomotywa stoi na stacji, lokomotywa tu może nie ciężka, no ciężka, ale nie ogromna, tylko Lilliputia. Panie dyrektorze, tak. Czy ten Lilliputik zabierze nas w mini podróż?
No na pewno. Tego 20 sierpnia zapraszam wszystkich. Już od godziny 10 muzeum będzie otwarte. I warto podkreślić, że w tym dniu przejażdżki właśnie parowozem będą nieodpłatne. Także nic, tylko cieszyć się tą minioną techniką, ale która cały czas jeszcze w takich miejscach jak Muzea Techniki żyje.
Przypomnijmy jeszcze kiedy?
20 sierpnia, to jest sobota, od godziny 10 już będzie można się przyglądać, jak parowóz jest rozpalany, oporządzany, bo to też jest bardzo ciekawe, jak to wszystko się odbywa.
Panie dyrektorze, spodziewajcie się tłumów po tej audycji, po naszej rozmowie.
Ja myślę, że będą. No właśnie, półmetek wakacji już jest. Jak ocenia pan frekwencję w muzeum?
Nie jest ona najgorsza. Myślę, że jest porównywalna z rokiem ubiegłym, aczkolwiek widać, że troszeczkę mniej turystów w Trójmieście jest i na Kaszubach, bo też prowadząc takie szczegółowe statystyki widzimy, że te osoby, które odwiedzają Muzeum Kolejnictwa, to są, czy generalnie szerzej Muzeum Ziemi Kościerskiej, to są głównie osoby, które przebywają tutaj na wakacjach w okolicach i myślę, że jest troszeczkę mniej ludzi, ale optymistycznie patrzymy do przodu, stąd te nasze kolejne oferty, żeby tych turystów przyciągnąć, nie tylko oczywiście do Kościerzyny, nie tylko do Muzeum Ziemi Kościerskiej, ale na całe Pomorze, na nasze piękne Kaszuby.
No właśnie, my dzisiaj w poranku, w Dzień Dobry Kaszuby, zastanawiamy się i pytamy naszych słuchaczy, jakie miejsce na Kaszubach poleciliby przyjezdnym turystom. No i takie pytanie nasuwa mi się na myśl, panie dyrektorze. Czy można doradzić turystom, że poznawanie danej okolicy można by zacząć, danej okolicy, no w tym wypadku Kościerzyny, okolic Kościerzyny powinni zacząć właśnie od Muzeum Kolejnictwa?
Zależy, co kogo interesuje, tak de facto. Ja jestem historykiem, muzealnikiem, także jak przyjeżdżam w daną okolicę, zawsze chcę poznać troszeczkę historii regionu. Jeżeli turysta jest tym zainteresowany, to raczej tę podróż rozpocząłbym od Muzeum Ziemi Kościerskiej, czyli od zabytkowego ratusza, który znajduje się na rynku. Przy okazji można zobaczyć nasz piękny rynek, coś zjeść, czegoś się napić. A tam jest ekspozycja obrazująca właśnie historię Ziemi Kościerskiej, historię Młodokaszubów, jak ważna Kościerzyna, zwłaszcza na początku XX wieku, była w budowaniu tożsamości kaszubskiej, ale i też patriotyzmu no takiego ogólnego polskiego, bo o tym się na co dzień nie mówi, a jest to naprawdę bardzo ważny wątek w historii Kaszub i w historii całego Pomorza, jego przyłączenia do Rzeczypospolitej w 1920 roku. A jak tam już poznamy trochę historii, to wtedy jak najbardziej do Muzeum Kolejnictwa i tam ta aktywna podróż szlakami kolejowymi, no bo przecież nie tylko mamy w Muzeum Kolejnictwa kolej Liliputią, ale też i drezynę, którą można podróżować po torze na terenie Muzeum Kolejnictwa, czyli można i trochę się zmęczyć fizycznie, później sobie pooglądać te unikatowe tak naprawdę eksponaty, no bo większość tych eksponatów, które znajdują się w Muzeum Kolejnictwa, no to są takie cukiereczki, to są bardzo często egzemplarze jedyne na świecie, także warto je zobaczyć, tym bardziej, że my tę historię pokazujemy też przez pryzmat rozwoju II Rzeczypospolitej, no bo przecież cała parowozownia powstała w ramach magistrali węglowej. Oddano ją w 1929 roku, tę magistralę, także to jest naprawdę kawałek historii Polski i to bardzo, bardzo ważny kawałek. A oprócz tego mamy jeszcze ekspozycję Polskiego Czerwonego Krzyża również na terenie Muzeum Kolejnictwa, także można poszerzyć swoją wiedzę w wielu aspektach.
To przypominamy, ta ważniejsza data, 20 dzień sierpnia, odpalamy Liliputka.
Tak, odpalamy Liliputka. Myślę, że wszystko powinno wyjść jak najlepiej, a publika zgromadzona w Muzeum Kolejnictwa będzie zadowolona i przede wszystkim będzie chciała ponownie wrócić.
Jeżeli ktoś nie ma planów na to, co robić 20 sierpnia, to my oczywiście zapraszamy. Naszym gościem był dzisiaj pan Krzysztof Jażdżewski, dyrektor Muzeum Ziemi Kościerskiej. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Ja również dziękuję pani, dziękuję panu i dziękuję wszystkim słuchającym. Yes,